metody zaawansowane. Jak przejść od bycia zaledwie dobrym do bycia prawdziwie wielkim. Rozdział 18. Prawda o talentach. Kiedy geny mają znaczenie, a kiedy nie. Wielu ludzi słyszało o Michaelu Phelpsie, uważanym za jednego z najwybitniejszych sportowców w dziejach. Phelps wywalczył więcej medali olimpijskich niż nie tylko jakikolwiek inny pływak, ale też jakikolwiek inny olimpijczyk w dowolnej dyscyplinie sportu. Mniej znany jest inny znakomity sportowiec, Hicham El Guerrouy. Ten marokański biegacz jest zdobywcą 2 złotych medali olimpijskich i jednym z najwybitniejszych średniodystansowców wszechczasów. Przez wiele lat to do niego należały rekordy świata w biegach na mile, 1500 metrów i 2000 metrów. Na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 roku wywalczył złoto w biegach na 1500 i 5000 metrów. Tych dwóch sportowców różni się pod wieloma względami, pomijając fakt, że jeden ścigał się na lądzie, a drugi w wodzie. Przede wszystkim są innego wzrostu. El Guerrouy mierzy 175 cm, a Phelps 193 cm. Mimo tej blisko 20-centymetrowej dysproporcji, panowie mają ze sobą coś wspólnego. Michael Phelps i Hicham El Guerrouy noszą spodnie o tej samej długości nogawek. Jak to możliwe? Otóż Phelps, jak na swój wzrost, ma stosunkowo krótkie nogi i bardzo długi tułów, co czyni go idealnym materiałem na pływaka. El Guerrouy zaś ma niezwykle długie nogi i krótki tułów, a to doskonała sylwetka do biegów na średnich dystansach. Wyobraźmy sobie teraz, że ci dwaj światowej klasy sportowcy zamieniają się dyscyplinami. Czy biorąc pod uwagę znakomite ogólne wytrenowanie, Michael Phelps mógłby po odpowiednim przygotowaniu zostać biegaczem klasy olimpijskiej? Mało prawdopodobne. W szczycie formy Phelps ważył 88 kg, czyli o 40% więcej niż El Guerrouy, którego masa startowa przed zawodami wynosiła zaledwie 62 kg. Wyższy zawodnik to zawodnik cięższy, a każdy dodatkowy kilogram to przekleństwo w bieganiu. Wśród elity biegaczy Phelps byłby bez szans już na starcie. Na tej samej zasadzie El Guerrouy mógł zostać jednym z najwybitniejszych biegaczy w dziejach, ale jest mocno wątpliwe, że zakwalifikowałby się na Igrzyska Olimpijskie jako pływak. Od 1976 roku średni wzrost złotych medalistów olimpijskich, mężczyzn w biegu na 1500 metrów, wynosi 178 cm. Dla porównania średni wzrost złotych medalistów olimpijskich mężczyzn w pływaniu na 100 metrów stylem dowolnym to 193 cm. Pływacy zwykle są wysocy, więc mają długie plecy i ramiona, idealnie nadające się do sportów wodnych. El Guerrouy byłby na straconej pozycji jeszcze zanim wszedłby do basenu. Sekret zwiększania szans na sukces polega na wybraniu właściwej dyscypliny. To stwierdzenie jest słuszne nie tylko w przypadku sportu i biznesu, ale też zmieniania nawyków. Nawyki są łatwiejsze i przyjemniejsze, jeśli wpisują się w naturalne tendencje i umiejętności. Podobnie jak Michael Phelps na basenie albo Hicham El Guerrouy na bieżni, powinieneś wybrać taką grę, do której masz predyspozycję. Zastosowanie tej strategii wymaga pogodzenia się z prostą prawdą, że ludzie rodzą się z różnymi predyspozycjami. Niektórzy nie lubią na ten temat rozmawiać. Geny wydają się niezmienne, a niemiło jest mówić o rzeczach, na które nie mamy wpływu. Poza tym sformułowania takie jak determinizm biologiczny zdają się sugerować, że pewne osoby są skazane na sukces, a inne na porażkę. Taka ocena wpływu genów na zachowanie jest jednak zbyt powierzchowna. Siła genetyki jest zarazem jej słabością. Genów nie da się łatwo zmienić, co oznacza, że w sprzyjających okolicznościach stanowią ważną zaletę, a w niesprzyjających istotną wadę. Jeśli chcesz się nauczyć wsadów do kosza, to 210 cm wzrostu będzie grało na twoją korzyść. A dla kogoś, kto chce ćwiczyć gimnastykę artystyczną, 210 cm wzrostu stanowiłoby wielkie utrudnienie. O przydatności naszych genów i wrodzonych talentów decyduje otoczenie. Jeśli otoczenie się zmienia, zmieniają się cechy decydujące o sukcesie. Sprawdza się to nie tylko w przypadku cech fizycznych, ale też intelektualnych. Jeśli spytasz mnie o nawyki i zachowania człowieka, wyjdę na kogoś inteligentnego, ale już pytania o szydełkowanie, silniki rakietowe czy akordy gitarowe postawią mnie w gorszym świetle. Kompetencje są bardzo zależne od kontekstu. Ludzie znajdujący się na topie dowolnej, konkurencyjnej dziedziny są nie tylko znakomicie wyszkoleni, lecz też predysponowani do danego zadania. I właśnie dlatego, jeśli chcesz być naprawdę wybitny, koniecznie powinieneś wybrać właściwą specjalizację. Krótko mówiąc, geny nie decydują o twoim losie. Decydują o tym, w czym masz największe szanse. Jak zauważył lekarz Gabor Mate, geny predysponują, ale nie determinują. Obszary, w których jesteś genetycznie utalentowany, są tymi samymi, w których przestrzeganie nawyków zapewne będzie najbardziej satysfakcjonujące. Sztuka polega na pogodzeniu aspiracji z kompetencjami, ukierunkowaniu starań na te pola, które cię fascynują i wpisują się w twoje wrodzone uzdolnienia. Narzuca się oczywiste pytanie, jak sprawdzić, na jakich polach mam większe szanse? Jak wybrać odpowiednie dla mnie cele i nawyki? Poszukiwania odpowiedzi zaczniemy od poznania twojej osobowości. Wpływ osobowości na nawyki. Geny stanowią podłoże każdego nawyku, a tak naprawdę są podłożem każdego zachowania. Udowodniono, że geny wpływają na wszystko, od liczby godzin spędzanych na oglądaniu telewizji, przez prawdopodobieństwo zawarcia związku małżeńskiego i rozwiedzenia się, aż po skłonności do uzależnień od narkotyków, alkoholu i tytoniu. To od genów w ogromnym stopniu zależy, na ile jesteśmy posłuszni, a na ile buntujemy się w kontaktach z władzą, jaką mamy wrażliwość albo odporność na stresujące wydarzenia, jak bardzo jesteśmy zapobiegliwi lub bierni, a nawet to, jak absorbują nas czy nużą doznania sensoryczne, takie jak słuchanie koncertu. Robert Plomin, genetyk behawioralny z londyńskiego King's College, powiedział mi: jesteśmy na etapie, na którym zaprzestaliśmy sprawdzania, czy określone cechy mają podłoże genetyczne, bo nie byliśmy w stanie znaleźć ani jednej, która nie podlegałaby wpływowi genów. Całokształt twojego unikatowego zbioru właściwości genetycznych predysponuje cię do określonego rodzaju osobowości. Osobowość zaś jest zestawem cech, które nie zmieniają się w różnych sytuacjach. Najlepiej udokumentowaną analizą naukową cech osobowości jest tak zwana Wielka Piątka, która dzieli te cechy na 5 spektrów zachowania. Pierwsza – otwartość na doświadczenia. Na jednym końcu spektrum jest ciekawość i inwencja, na drugim – ostrożność i stałość. Druga – sumienność. Od zorganizowania i wytrwałości do swobody i spontaniczności. Trzecia – ekstrawersja. Od otwartości i entuzjazmu do samotności i wycofania. Zapewne słyszałeś o ekstrawertyzmie i introwertyzmie. Czwarta to ugodowość. Od serdeczności i współczucia do prowokatorstwa i obojętności. I piąta, neurotyczność. Od niepokoju i wrażliwości do pewności siebie, spokoju i stabilności. Każda z 5 wymienionych cech ma biologiczne podstawy. Na przykład ekstrawersję można obserwować od urodzenia. Jeśli badacze robili na oddziale położniczym jakiś hałas, niektóre niemowlęta odwracały się w jego stronę, a inne w przeciwną. Gdy następnie naukowcy przyglądali się tym dzieciom na dalszych etapach życia, okazało się, że te, które w niemowlęctwie starały się znaleźć źródło dźwięku, na ogół były ekstrawertykami. Maluchy, które odwracały się w przeciwną stronę, zwykle okazywały się introwertykami. Ludzie bardzo ugodowi są uprzejmi, taktowni i ciepli. Zwykle mają wyższy naturalny poziom oksytocyny, hormonu odgrywającego ważną rolę w nawiązywaniu relacji towarzyskich, zwiększającego poczucie zaufania i działającego jak naturalny antydepresant. Nie trudno sobie wyobrazić, że ktoś o wyższym poziomie oksytocyny jest bardziej skłonny do przestrzegania nawyków takich jak pisanie kartek z podziękowaniami albo organizowanie spotkań towarzyskich. W ramach trzeciego przykładu rozważmy neurotyczność. cechę osobowości, którą wszyscy posiadamy w różnym stopniu. Ludzie bardzo neurotyczni są zwykle niespokojni i martwią się częściej niż inni. Ta cecha została powiązana z nadczynnością ciała migdałowatego, części mózgu odpowiedzialnej za dostrzeganie zagrożeń. Innymi słowy, ludzie wrażliwsi na negatywne bodźce w otoczeniu prawdopodobnie są bardziej neurotyczni. Nawyki nie są zdeterminowane wyłącznie przez charakter, ale nie ma wątpliwości co do tego, że nasze geny w jakiś sposób nas ukierunkowują. Głęboko zakorzenione upodobania sprawiają, iż pewne zachowania są dla niektórych ludzi łatwiejsze niż dla innych. Nie musisz przepraszać za te różnice ani czuć się z ich powodu winny, ale powinieneś nad nimi pracować. Na przykład ktoś o niższym wyniku na skali sumienności będzie z natury mniej uporządkowany, a przestrzeganie dobrych nawyków może od niego wymagać większego zaangażowania w odpowiedni projekt otoczenia. W ramach przypomnienia dla mniej skrupulatnych słuchaczy o strategiach projektowania otoczenia była mowa w rozdziałach 6 i 12. Wniosek jest taki, że powinieneś rozwijać nawyki sprzyjające twojej osobowości. Jeśli chciałbyś wykonać test osobowości, odsyłacze do najbardziej wiarygodnych testów znajdziesz pod adresem atomichabits.com/personality. Realizując trening kulturystyczny, możesz wypracować świetną rzeźbę ciała, ale jeśli wolisz wspinaczkę skałkową, kolarstwo lub wioślarstwo, to dostosuj nawyk treningów do swoich zainteresowań. Jeżeli twój przyjaciel jest na diecie niskowęglowodanowej, ale u ciebie lepiej sprawdza się niskotłuszczowa, to nie oglądaj się na nikogo. Jeśli chcesz więcej czytać, nie wstydź się, że wolisz pikantne romanse od literatury faktu. Czytaj to, co cię interesuje. Jeśli w kółko wracasz do Harry'ego Pottera, to świetnie cię rozumiem. Nie musisz nabierać przyzwyczajeń, które wszyscy ci sugerują. Wybierz takie, które najlepiej pasują właśnie do ciebie, a nie te najpopularniejsze. Każdy nawyk ma jakąś wersję, która może ci przynieść radość i spełnienie. Znajdź tę wersję. Jeśli przyzwyczajenia mają być trwałe, muszą być przyjemne. To fundamentalna idea stojąca za czwartym prawem zmiany zachowania. Dostosowanie nawyków do osobowości to dobry początek, ale na tym sprawa się nie kończy. Wróćmy do znajdowania i wypracowywania sytuacji, które dają ci naturalną przewagę. Jak znaleźć grę, która daje ci fory? Opanowanie gry, w której masz naturalnie większe szanse, jest niezwykle ważnym warunkiem podtrzymania motywacji i poczucia sukcesu. Teoretycznie przyjemność można czerpać niemal ze wszystkiego. W praktyce jednak zwykle większą radość sprawiają nam te rzeczy, które przychodzą nam łatwiej. Ludzie utalentowani w określonej dziedzinie zazwyczaj są w niej bardziej kompetentni, a potem częściej chwaleni za dobrą robotę. Nie tracą ani muszu, bo robią postępy tam, gdzie inni się potykają. Są lepiej wynagradzani i trafiają im się lepsze okazje, które nie tylko przynoszą im więcej radości, ale też motywują do dalszego doskonalenia. To samonapędzający się cykl korzyści. Wybierz właściwy nawyk, a postępy przyjdą same. Jeśli wybierzesz zły, życie stanie się pasmem przeciwności. Jaki wybrać właściwy nawyk? Pierwszy krok omówiliśmy już w ramach trzeciego prawa, spraw by było to łatwe. W wielu przypadkach, kiedy ludzie wybierają zły nawyk, jest to po prostu nawyk zbyt trudny. Jeśli nawyk jest łatwy, szanse na sukces są większe, a sukces zwiększa szanse na satysfakcję. Należy to jednak rozważyć na jeszcze innym poziomie. W dłuższej perspektywie, jeśli będziesz nieustannie robił postępy i się doskonalił, dowolna dziedzina może się okazać trudna. Na pewnym etapie musisz się upewnić, czy grasz w grę sprzyjającą twoim umiejętnościom. Jak się o tym przekonać? Najpowszechniejsze podejście to metoda prób i błędów. Z tą strategią wiąże się pewien oczywisty problem. Życie jest krótkie. Nie ma czasu na wypróbowanie każdej drogi kariery zawodowej, umówienie się na randkę z każdym potencjalnym partnerem albo naukę gry na wszystkich instrumentach muzycznych. Na szczęście istnieje skuteczny sposób na rozwiązanie tej łamigłówki. Kompromis, eksploracja, eksploatacja. Z angielskiego explore, exploit, trade-off. Zapoznawanie się z każdą nową aktywnością powinien poprzedzać okres badania. W relacjach towarzyskich mówimy o randkach, na studiach o sztukach wyzwolonych, a w biznesie o testach A/B. Celem jest wypróbowanie wielu możliwości, zapoznanie się z obszerną pulą koncepcji i szerokie zarzucenie sieci. Po tym wstępnym okresie należy się skupić na najlepszym spośród znalezionych rozwiązań, ale sporadycznie nadal eksperymentować. Prawidłowa proporcja między tymi działaniami jest uzależniona od tego, czy wygrywasz, czy przegrywasz. Jeśli obecnie wygrywasz, to zdecydowanie eksploatuj, eksploatuj i jeszcze raz eksploatuj. Jeżeli aktualnie przegrywasz, to po trzykroć eksploruj. Długofalowo zapewne najlepiej jest poświęcać 80-90% czasu na strategię, która zdaje się przynosić najlepsze rezultaty, a pozostałe 10-20% na dalszą eksplorację. Przytoczę tu słynny przykład firmy Google, która zachęca pracowników do tego, by przeznaczali 80% tygodnia pracy na realizację zadań związanych ze swoim stanowiskiem, a pozostałe 20% na dowolnie wybrane przedsięwzięcie. Doprowadziło to do powstania przełomowych projektów, takich jak AdWords i Gmail. Najlepsze podejście jest też uzależnione od tego, ile masz czasu. Jeśli mnóstwo, jak to zazwyczaj bywa u osób zaczynających karierę zawodową, to bardziej logiczna jest eksploracja, bo gdy znajdziesz właściwą rzecz, wciąż pozostanie ci dużo czasu na eksploatowanie. Jeżeli nie zbywa ci na czasie, na przykład zbliża się ostateczny termin realizacji przedsięwzięcia, to powinieneś zastosować najlepsze spośród znalezionych rozwiązań, by osiągnąć jakieś rezultaty. Przy analizowaniu różnych możliwości możesz zadawać sobie pytania pozwalające na sprecyzowanie nawyków i dziedzin, które przyniosą ci największą satysfakcję. Co z mojej perspektywy wydaje się frajdą, choć dla innych jest uciążliwością? Sygnału tego, że jesteś stworzony do jakiegoś zadania, nie stanowi fakt, że je uwielbiasz, ale że potrafisz się z nim uporać lepiej niż większość ludzi. Z jakich działań czerpiesz przyjemność, choć inni na nie narzekają? Praca, która jest dla ciebie mniej mozolna niż dla innych, jest tą, do której jesteś stworzony. Co sprawia, że tracę rachubę czasu? Tak zwany przepływ, angielski flow, to stan mentalny polegający na takim skupieniu na zadaniu, że reszta świata przestaje się liczyć. To mieszanina radości i maksymalnej wydolności, znana z autopsji sportowcom i wykonawcom w chwilach uskrzydlenia. Jeśli zadanie nie jest przynajmniej w jakimś stopniu satysfakcjonujące, doświadczanie przepływu staje się niemal niemożliwe. Z czego czerpię więcej korzyści niż przeciętny człowiek? Nieustannie porównujemy się z innymi, a dane zachowanie bywa bardziej satysfakcjonujące, jeśli to porównanie wychodzi na naszą korzyść. Po tym, jak zacząłem pisać artykuły na blogu jamesclear.com, moja lista mailingowa wydłużała się bardzo szybko. Nie byłem pewny, czy to zasługa tego, że rzeczywiście jestem w tym aż tak dobry, ale widziałem, iż sukcesy zdają się przychodzić mi szybciej niż niektórym moim kolegom, co motywowało mnie do dalszego pisania. Co przychodzi mi bez wysiłku? Przez chwilę zignoruj to, czego cię uczono. Zignoruj opinię społeczeństwa. Zlekceważ cudze oczekiwania. Zajrzyj w głąb siebie i zadaj sobie pytanie – co przychodzi mi naturalnie? Kiedy czuję, że żyję? Kiedy czuję się sobą? Odrzuć wewnętrzne osądy i chęć przypodobania się ludziom. Nie krytykuj się i nie obwiniaj. Skup się na zaangażowaniu i czerpaniu radości. Ilekroć czujesz się prawdziwym sobą, zmierzasz we właściwą stronę. Jeśli mam być szczery, niektóre aspekty tego procesu są kwestią łutu szczęścia. Michael Phelps i Hicam El-Gueroy mieli ten fart, że urodzili się z rzadkim zbiorem bardzo wartościowych cech i trafili do idealnego środowiska, w którym cechy te mogły rozkwitnąć. Nasz czas na tym padole jest ograniczony, a ludzie naprawdę wybitni to nie tylko ci najciężej pracujący, ale też tacy, którym sprzyjały okoliczności. A co jeśli nie chcesz zdawać się na łód szczęścia? Jeżeli nie możesz znaleźć gry, której zasady ci sprzyjają, stwórz ją. Scott Adams, autor komiksów Dilbert, mawia: Każdy może się znaleźć wśród 25% najlepszych w co najmniej kilku dziedzinach, jeśli tylko włoży w to trochę wysiłku. Ja na przykład potrafię rysować lepiej niż większość ludzi, ale daleko mi do bycia artystą. I nie jestem zabawniejszy niż przeciętny komik, który nigdy nie osiąga szczytu sławy, lecz potrafię być zabawniejszy niż większość ludzi. Magia polega na tym, że bardzo niewielu ludzi potrafi ładnie rysować i żartować. To kombinacja tych dwóch cech sprawia, iż to, co robię, jest tak wyjątkowe. A gdy dodać do tego moje doświadczenie zawodowe w korporacjach, nagle okazuje się, że mam temat, który niewielu rysowników mogłoby dobrze pojąć, bo nie zna go z autopsji. Jeśli nie możesz wygrać dzięki byciu lepszym, możesz wygrać będąc innym. Łącząc umiejętności, ograniczasz pole do rywalizacji, dzięki czemu łatwiej jest się wyróżnić. Możesz obejść potrzebę przewagi genetycznej albo wielu lat praktyki dzięki przepisaniu reguł gry po swojemu. Dobry gracz stara się zwyciężyć w grze, w której biorą udział wszyscy. Wybitny gracz tworzy nową grę, która faworyzuje jego zalety i marginalizuje wady. Na studiach wybrałem sobie wąską specjalizację, biomechanikę, będącą kombinacją fizyki, chemii, biologii i anatomii. Nie byłem na tyle inteligentny, by wyróżnić się wśród najlepszych fizyków albo biologów, stworzyłem więc własną grę. A ponieważ jej reguły mi pasowały, wybierałem tylko te przedmioty, którymi byłem zainteresowany, studiowanie stało się mniej uciążliwe. Łatwiej było mi też uniknąć pułapki porównywania się z innymi, ze względu na to, że nikt inny nie wziął tego samego zestawu przedmiotów, nie dało się orzec, kto jest lepszy, a kto gorszy. Wąska specjalizacja to doskonały sposób na wypadek złych genów. Im lepiej opanujesz konkretną umiejętność, tym trudniej będzie z tobą rywalizować. Wielu kulturystów jest mocniejszych od przeciętnego siłacza na rękę, ale nawet potężny kulturysta może przegrać w pojedynku na ręce, bo mistrz tej dyscypliny ma ściśle określone atuty. Nawet jeśli nie jesteś naturalnie uzdolniony, to często możesz wygrać, będąc najlepszym w bardzo wąskiej kategorii. Podczas gotowania ziemniaki stają się miękkie, ale jaja gotują się na twardo. Nie wpłyniesz na to, czy jesteś ziemniakiem czy jajem, lecz możesz wybrać grę, w której lepiej jest być twardym albo miękkim. Jeśli potrafisz znaleźć korzystne okoliczności, możesz zmienić sytuację z niesprzyjającej na taką, w której argumenty przemawiają za tobą. Jak najlepiej wykorzystać swoje geny? Geny nie eliminują konieczności ciężkiej pracy. Ukierunkowują ją. Mówią, nad czym powinniśmy pracować. Uświadomienie sobie własnych zalet pozwala określić, w co zainwestować czas i energię. Wiemy wtedy, jakich okazji szukać, a jakich wyzwań unikać. Im lepiej się znamy, tym skuteczniejszą możemy obrać strategię. Różnice biologiczne są ważne, ale nawet wziąwszy je pod uwagę, osiągniemy lepsze efekty, skupiając się na wykorzystywaniu swojego potencjału zamiast na porównywaniu się z innymi. Fakt istnienia naturalnej granicy w konkretnej dziedzinie nie ma nic wspólnego z tym, czy aktualnie osiągasz szczyt swoich umiejętności. Ludzie do tego stopnia przejmują się istnieniem ograniczeń, że rzadko starają się na tyle, by się do nich choćby zbliżyć. Ponadto geny nie zapewnią ci sukcesu, jeśli nie będziesz pracował. Owszem, muskularny trener na siłowni może mieć świetne geny, ale dopóki nie zrobisz tylu powtórzeń co on, nie dowiesz się, czy w genetycznym rozdaniu dostałeś lepsze czy gorsze karty. Dopóki nie będziesz pracował równie wytrwale jak ci, których podziwiasz, nie tłumacz ich sukcesów szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Podsumowując, jeden z najlepszych sposobów na to, by nawyki przynosiły długotrwałą satysfakcję, polega na wybieraniu zachowań dopasowanych do charakteru i umiejętności. Pracuj ciężko nad rzeczami, które łatwo ci przychodzą. Podsumowanie rozdziału. Tajemnica maksymalizowania szans na sukces tkwi w wybraniu właściwego pola rywalizacji. Wybierz właściwy nawyk, a postępy przyjdą same. Jeśli wybierzesz zły, życie stanie się pasmem przeciwności. Genów nie da się łatwo zmienić, a to oznacza, że zapewniają one istotną przewagę w sprzyjających okolicznościach, a w niesprzyjających postawią cię na gorszej pozycji. Nabranie nawyków jest prostsze, jeśli są zgodne z wrodzonymi umiejętnościami. Wybieraj nawyki, które najlepiej do ciebie pasują. Graj w grę faworyzującą twoje zalety. Jeśli nie możesz znaleźć gry, która daje ci fory, stwórz ją sam. Geny nie eliminują konieczności ciężkiej pracy. One ją ukierunkowują. Mówią, nad czym trzeba pracować.